Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie chciałam przypomnieć przyczyny oraz rodzaje agresji i przemocy, które obecnie są badane przez różnych profesjonalistów. W problematyce agresji i przemocy poświęcona jest dość obszerna literatura psychologiczna, wskazująca na niezwykłą złożoność tych zjawisk. W popularnym piśmiennictwie niestety ostatnio propagowany jest także relatywizm etyczny, który podobno ma respektować systemy wartości innych ludzi, wymagając samoograniczania i zmuszając do refleksji. Według jednej z autorek patologii społecznej relatywizm etyczny stanowi ochronę przed schematycznym myśleniem o tym, co dobre albo co złe, podczas gdy rygoryzm etyczny miałby nie rozwiązywać najistotniejszych problemów człowieka i ma być odpowiedzialny za totalitaryzm. W wspomnianej pracy na temat patologii społecznej za wybór rygoryzmu etycznego jednostka płaci ogromną cenę wraz z popadaniem w zależności, nadmierne kontrole, ograniczenie możliwości realizacji celów i ograniczenie inicjatywy. Wymieniana jest także infantylizacja oraz niepewność własnej sytuacji społecznej. Wraz z przeglądem piśmiennictwa pojawia się dość duży problem, jakim jest punkt odniesienia do oceny zjawisk patologicznych wraz z następczą edukacją i stanowionym prawem, które pozornie, zwalczając przemoc, niszczy rodzinę. Według niektórych sytuacjach zachowania dewiacyjne jednej osoby mogą wpływać na całe społeczności. Rodzina stanowi źródło określonych norm i wartości. Właśnie w rodzinie dziecko uczy się wyrażać swoje uczucia, radzić sobie z konfliktami. Rodzice w życiu dziecka są najważniejszymi osobami, którzy poprzez wychowanie i nastawienie emocjonalne oddziałują na swoje dzieci. Od dawna wiadomo, że brak czułości, miłości, także różnych pozytywnych wzorców wytwarza postawy agresji i wrogości. Rodzina oddziałuje nie tylko poprzez swoje emocjonalne nastawienie, ale także poprzez zainteresowanie sprawami dziecka albo brak zainteresowania, czy też okazywanie mu ciepła albo nadmierną pobłażliwość z przyzwoleniem na stosowanie agresji wobec innych osób. W wielu zasadniczych kwestiach dla rozwoju człowieka i społeczeństwa nowolewicowa propaganda rozpoczyna swoje przemiany, niszcząc najważniejsze aspekty ludzkiego życia. Liberalne pojmowanie rodziny wraz z osłabieniem jej roli oraz nagłaśnianiem drastycznych sytuacji albo zachowań, zwłaszcza w mediach, poprzedzają destrukcyjne zmiany w prawie. Taki scenariusz dotyczy zarówno propagowanej eutanazji, zapłodnienia in vitro czy aborcji, albo wielu innych kwestii, które są nie do akceptowania i niemoralne nie tylko dla katolika. Propaganda medialna i proponowane zmiany w prawie dotyczące przemocy uderzają w rodzinę i w podstawowe środowisko, gdzie przebiega rozwój emocjonalny i psychiczny dzieci. Badania dowodzą, że dzieci są mniej agresywne, gdy czują się akceptowane i kochane, gdy wyrastają w bezpiecznej rodzinie. Dlatego należy prowadzić edukację poszczególnych członków rodzin wraz z niesieniem pomocy, zwłaszcza tym zagrożonym dewiacjami. Konsekwencją liberalizmu etycznego jest wzrost w ostatnich latach, najmniej wydaje się w Polsce, agresji i przemocy, co jest poważnym problemem, które wymaga przeciwdziałania. Opisywany jest wzrost agresji i przemocy, jaki w dużej mierze może być spowodowany zaniedbywaniem obowiązków przez rodziców albo też pogoni za pracą czy pieniędzmi. Zachodzące przemiany zarówno polityczne, socjologiczne wraz ze zmianą stylu życia nasilają frustrację, co ma prowokować agresywne zachowania, zwłaszcza ludzi młodych, a nawet dzieci. Przyczyny agresji wynikają nie tylko z różnych przeobrażeń czy liberalizacji szkoły. gwałtowny wzrost agresywności u ludzi młodych jest skorelowany z rozwojem środków masowego przekazu, zwłaszcza telewizji, różnych technik wideo, komputerów, internetu, w tym gier komputerowych, ukazujących nawet brutalną przemoc i agresję. Badania pokazały, że oglądanie telewizji ma znaczny wpływ na kształtowanie postawy agresywnej, szczególnie przez naśladownictwo. I według Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów dziecko, zanim ukończy podstawową szkołę, przeciętnie ogląda w telewizji około 8 tysięcy morderstw i 100 tysięcy scen gwałtu, co wpływa na psychikę, prowadząc do zaburzeń zachowania. Wielokierunkowe badania dowodzą również, że obserwowanie agresji na ekranie powoduje znaczny wzrost agresji u młodzieży przy stosunkowo niewielkim wpływie na osoby dorosłe. Osoby, które w dzieciństwie oglądały wiele scen przemocy, w wieku lat 30 są bardziej agresywne także wobec współmałżonków. Od najdawniejszych czasów na co dzień ludzie spotykają się z agresją i przemocą, która jest problemem nie tylko zdrowotnym, świadczyć może o chorobie, ale także o zaburzeniach psychicznych i zaburzeniach osobowości, ale także, jak wiadomo, o działaniu osobowego zła. I za chwilę opowiem o teoriach pochodzenia agresji i przemocy. Jak wspominałam, naukowcy i badacze problemu wyrażają niekiedy sprzeczne opinie na temat przyczyn pochodzenia agresji i przemocy. Niektórzy twierdzą, że jest ona wrodzona, inni natomiast uważają, że wyłącznie jest reakcją instynktowną, gdyż istnieje wiele społecznych i sytuacyjnych czynników, które mogą prowokować agresywne zachowania. Ostatnie badania wykazały całkowitą błędność freudowskiej koncepcji agresji, według której wybuch agresji miał być wywołany frustracją, która prowadzi do oczyszczenia określanego mianem katarzis. Bardzo szkodliwa teoria psychoterapeutyczna wraz z zasadą wychowawczą, która popierała agresywne postawy u dzieci i młodzieży, polegała na tym, że próbowano przez wyładowanie na zewnątrz agresji uwalniać od niej osoby, i co miało prowadzić niejako do właśnie oczyszczenia, po czym spodziewano się napływu emocji pozytywnych. Jednak te eksperymentalne nagradzanie agresji stało się przyczyną przemieszczania agresji na kozła ofiarnego jako efekt jednego z mechanizmów obronnych psychiki. Według innych poglądów agresywne zachowania są wyuczone społecznie. Zwykle wyróżniane są dwa całkowicie odmienne rodzaje agresji. Jedna to agresja obronna, która służy przetrwaniu jednostki oraz gatunku i wspólna jest dla zwierząt i człowieka, która także znika, gdy przestają istnieć zagrożenia. Agresywność obronna jest w jakiś sposób zaprogramowana genetycznie, opisywana jako wbudowana w ludzki i zwierzęcy mózg, spełniając funkcję przystosowawczą i obronną wobec zagrożenia życia lub zdrowia. Wyróżniana jest też przez niektórych pseudoagresja albo agresja przypadkowa, której agresywne działanie nie jest zamierzone, chociaż wyjaśniane motywacjami nieświadomymi. Wymieniana jest też agresja w zabawie opisywana jako asertywna, objaśniana jedynie jako postępowanie naprzód, bez atakowania kogoś, i w takim rozumieniu miałby być to napęd do działania o znaczeniu często pozytywnym. W takim ujęciu nie samo uczucie dane nam przez Pana Boga jest złem czy grzechem, ale złem jest złe wykorzystanie agresji. Termin agresja pochodzi od łacińskiej nazwy agresio, czyli napaść. W psychologii oznacza działanie skierowane przeciwko ludziom albo przedmiotom wskutek niezadowolenia albo gniewu. Współcześnie agresja jest definiowana jako świadome i celowe zachowania fizyczne albo werbalne czy słowne skierowane przeciwko komuś albo czemuś, zmierzające do wyrządzenia krzywdy albo szkody. Natomiast w przypadku przemocy występuje nierównowaga sił między osobą słabszą, ofiarą, a osobą posiadającą przewagę, czy to fizyczną, czy psychiczną. Wymieniane są także agresja i przemoc fizyczna obejmująca bicie, kopanie czy niszczenie własności oraz słowna z wyzywaniem, wyśmiewaniem albo obrażaniem. Do zachowań niewerbalnych należy także grożenie na przykład, czy przekazywanie nieprzyzwoitych gestów. Agresja, podobnie jak przemoc, jest często kojarzona z nieprawidłowo ukształtowaną osobowością. Zwłaszcza wymieniana jest osobowość antysocjalna, nieprawidłowa albo narcyzm, lub też z zaburzeniami psychotycznymi oraz używaniem środków psychotropowych, które dają niekiedy bardzo zróżnicowane objawy kliniczne. Cechy zaburzeń osobowości u agresorów najogólniej dzielone są na socjalne, właśnie narcystyczne i antysocjalne, ale także na zależne i kompulsywne. Sprawcy przemocy często pochodzą z rodzin, gdzie stosowano przemoc. Charakteryzują się zwykle niską samooceną, słabo ukształtowanym obrazem siebie, a także niskim poziomem kontroli emocji. Tego rodzaju osoby cechują się znaczną chwiejnością nastroju i zachowaniami manipulacyjnymi, szybko osiągając wysoki poziom frustracji albo złości. Prowadzono także podział agresji na agresję wrogą i instrumentalną oraz złośliwą i niezłośliwą, która złośliwa obejmuje okrucieństwo, destrukcyjność czy nekrofilię. Źródłem agresji u człowieka mogą być bardzo różne. Jest ona określana jako instynkt odpowiedzialny za utrzymanie gatunku oraz jako napęd do działania. Agresja jako reakcja na frustrację, czyli powstające napięcie emocjonalne, niepokój, przygnębienie, wynika z niemożności zrealizowania celu albo zaspokojenia potrzeb. Agresja jako nabyty napęd może przejawiać się w emocjonalnej reakcji gniewu. Z kolei agresja jako nawyk ma powstawać zależnie od intensywności doznawanych przykrości. Wśród przyczyn agresji wymieniana jest niska samoocena, przeżywanie różnego rodzaju niepowodzeń. Wymieniana jest nuda, brak kontaktu z rodzicami, brak ciepła domowego, również oglądanie telewizji, grach komputerowych, scen agresywnych. Także wymieniane są nieumiejętność wypowiadania się, brak ogólnych wiadomości, trudna sytuacja życiowa, rozstanie albo rozwód rodziców czy śmierć kogoś bliskiego. Korzenie agresji i przemocy mogą sięgać wczesnego dzieciństwa, będąc wspomagane czynnikami wrodzonymi, ale też środowiskowymi, w tym nieprawidłowym wychowaniem, czy też przebytymi chorobami, urazami albo skutkiem różnych uzależnień. W piśmienicy opisywane są zespoły braku kontroli, charakteryzujące się bezsensowną i chorobliwą brutalnością, podnieceniem, powodowaniem gwałtów czy też wypadków samochodowych. Temat agresji jest bardzo szeroki, wyjaśniany nie tylko u ludzi, ale także poprzednio u zwierząt, u których badano agresję, mając nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli zrozumieć agresywne zachowania człowieka. Z kolei obserwacja zachowań agresywnych u zwierząt pozwoliła poznać struktury mózgu wydające się pełnić zasadniczą rolę w atakach agresji. Szczególnie wymieniane są takie struktury mózgowe jak podwzgórze i ciało migdałowate, ale także poznano czynność ośrodków mózgowych łącznie z zaburzeniami neuroprzekaźników i hormonów, a także metabolitów, które wpływają na regulację zachowań agresywnych. Istnieje wiele dowodów, że agresja, jak i autoagresja jest skorelowana z obniżeniem poziomu jednego z neuroprzekaźników, mianowicie serotoniny. Natomiast hormonem agresji jest zwykle testosteron. Wykazano, że stosowanie androgenów u kulturystów powoduje wzrost agresywności. Także z obserwacji klinicznych wiadomo, że podawany testosteron chłopcom również powoduje agresję. Podobnie leczenie hormonami żeńskimi dziewcząt wznieca agresję. Prowadzone na agresywnych osobach badania technikami obrazowania mózgu, zwłaszcza rezonansem magnetycznym, wykazały zmniejszoną aktywność obszarów mózgowych kory czołowej i skroniowej, która jest siedliskiem ośrodków tak zwanych wyższych, charakterystycznych dla człowieka, które związane są z normami moralnymi, także wyższą uczuciowością, wyobraźnią, myśleniem, koncentracją czy rozumieniem rzeczywistości. Poza tymi zaburzeniami w poziomie neuroprzekaźników i hormonów, również niektóre substancje metaboliczne mogą wywierać wpływ na zachowania agresywne i szczególnie wymieniany jest niski poziom cukru, który zwiększa agresywność człowieka. Podłoże neurobiologiczne agresji umożliwia leczenie farmakologiczne, które reguluje poziom poszczególnych brakujących neuroprzekaźników. W literaturze religijnej podawane jest pochodzenie słowa agresja od łacińskiego terminu adgredi, oznaczającego zbliżyć się albo wejść w związek. Według takiego spojrzenia do budowy czegokolwiek potrzebny jest napęd i ludzie, którzy nie mają tak dobrze pojętej agresji albo ją tłumią, nie są zdolni do działania i zwykle się izolują. Mniemana jest agresja dla rozwoju, do budowania więzi, także do ochrony granic i obrony. Agresja, jak wiadomo, jest potężną siłą, którą człowiek powinien nauczyć się dobrze wykorzystywać, która jednak może także zniszczyć samego agresora. Wtedy, kiedy jest kierowana w kierunku samego siebie, czyli określana jako samoagresja albo autoagresja, która może być przyczyną różnych chorób, także somatycznych. Tłumienie agresji i nieuzewnętrznianie jej może być przyczyną wielu destrukcyjnych, zwłaszcza nałogowych zachowań, takich jak picie alkoholu czy palenie papierosów, także postawa krytykanctwa czy nadmierne gadulstwo. Pewnym rodzajem samoagresji jest depresyjność, szczególnie dotykająca ludzi w rodzinach, gdzie nie nauczono się w prawidłowy sposób wyrażać uczucia. Agresja, która jest tłumiona, powoduje występowanie poczucia winy i bierność, a także może być przyczyną różnego rodzaju dolegliwości, zwłaszcza takich jak bóle głowy, kręgosłupa albo inne zaburzenia somatyczne czy zachowania dotyczące sfery seksualnej. Tłumiona agresja ma blokować również przeżycia duchowe, a także rozwój osobowy. Sposób wykorzystania agresji jest typowym przykładem charakterystycznym dla różnych etapów rozwoju osobowego. Agresja na niskim poziomie rozwoju, jak wiadomo, może przybierać bardzo rozmaite formy od czysto fizycznych aktów przemocy, gwałtu, po formy bardziej subtelne, jak krzyki, agresję słowną czy zachowania, które złośliwie są wzmacniane czy pokazywane mimiką albo gestykulacją. Agresja najczęściej jest łączona z lękiem. Niektórzy uważają, że agresja i lęk należą do dwóch stron tego samego medalu. Jeżeli lęk jest kierowany na zewnątrz, wtedy agresja jest kierowana do wewnątrz. Natomiast gdy agresja jest manifestowana na zewnątrz, jej powodem bywa albo stłumiony, albo podświadomy lęk. Dobrze wykorzystana agresja na wysokim poziomie rozwoju duchowego może służyć budowaniu i rozwoju osobowości. I w literaturze religijnej podawany jest przykład z Ewangelii, gdzie Pan Jezus uzdrawia w szabat, prowokując złowieszcze milczenie faryzeuszy, którzy tłumiąc agresję planują zabicie Pana Jezusa. W spojrzeniach Chrystusa pojawiający się gniew jest reakcją na brak miłości faryzeuszy i złe traktowanie człowieka. Sposobem na eliminowanie zachowań agresywnych jest stosowanie odpowiedniego systemu kar i nagród. Jednak jak wiadomo, leczenie zachowań agresywnych jest procesem długotrwałym, do czego niezbędna jest konsekwentna postawa opiekunów, nauczycieli czy rodziców, a także cierpliwość i dawanie przykładu niechęci do agresji. O dobre wykorzystanie agresji można oczywiście prosić Pana Boga na modlitwie i świadomie wykorzystywać pojawiający się zarówno gniew, jak i złość. Za chwilę jeszcze opowiem o przemocy psychicznej. Chociaż w mediach wspomina się przede wszystkim o przemocy fizycznej mężczyzn wobec kobiet, pomijany bywa inny rodzaj agresji jako przemoc psychiczna, która znacznie częściej występuje u kobiet. Ten rodzaj przemocy jest bardzo rzadko zauważany, chociaż skutki tego rodzaju przemocy mogą być nie mniej bolesne i traumatyczne jak przemoc fizyczna. Przemoc psychiczna i emocjonalna może podobnie jak opisywana agresja przybierać zarówno formę aktywną, jak i pasywną, może być kierowana na otoczenie, jak i do wewnątrz. Niekiedy w literaturze używane są terminy takie jak obrażenia czy urazy psychiczne, które mają obejmować obniżenie możliwości intelektualnych i psychicznych, w wyniku czego następuje pogorszenie funkcjonowania danego człowieka. Nadużycia psychiczne czy emocjonalne, wśród nich także zaniedbywanie, bardzo trudno poddają się ocenie. To zresztą mówiłam też w poprzednim programie. Trudno zmierzyć skutki pojedynczych urazów psychicznych i stosowanej przemocy psychicznej, do której należą także różne formy znęcania się moralnego, zastraszanie, groźby bicia, pozbawianie możliwości rozmowy czy wypędzanie z domu, albo inny rodzaj przemocy słownej lub takie zachowanie jak na przykład nadopiekuńczość, która także jest formą agresji. Przemoc psychiczna, chociaż nie jest widoczna fizycznie i pozostawia ślady w psychice jako pamięć zapisanego zdarzenia, odczuwanego lęku albo frustracji. Psychiczne formy znęcania się mogą obejmować zarówno izolację, jak i poniżanie, upokarzanie, ograniczenie nawet snu, albo nawet nieokazywanie uczuć, czy lekceważenie emocjonalne lub lekceważenie potrzeb duchowych albo materialnych. Podobnie przemoc psychiczna pod postacią szantażu emocjonalnego, poniżania, wypominania czy chłodu emocjonalnego albo narzucania własnych sądów, mimo że nie zostawia widocznych śladów, wyrządza ogromne szkody. w sferze emocjonalnej, poznawczej i wychowawczej czy behawioralnej. Zainteresowania opinii publicznej zwykle dotyczą agresywnych i hałaśliwych zachowań. Rzadziej zainteresowania dotyczą przemocy psychicznej, która może być nawet niezauważana przez ofiarę, ale stanowi często wyrafinowane działanie, często skryte pod osłoną rzetelności czy uczciwości, które pozornie wydają się i często funkcjonują nawet jako prawidłowe, chociaż konsekwencje mogą być bardzo destrukcyjne, co wymaga nie tylko wiedzy, ale i profilaktyki. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć na temat agresji i przemocy, zwłaszcza niebezpiecznej przemocy psychicznej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.